Chodzi do wyborów parlamentarnych. Pozostało jeszcze kilka miesięcy. To nie da się ukryć, że ta nieoficjalna kampania już się rozpoczęła. Niemal każdego dnia słyszymy o możliwych koalicjach, kto z kim i dlaczego może pójść do tych wyborów. Między innymi o tym dziś będziemy rozmawiać. Przeanalizujemy też niektóre z 21 tez dotyczących funkcjonowania samorządów i zastanowimy się, czy ograniczenie handlu w niedzielę powinno nadal trwać. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A w studiu goście, a są nimi, przedstawię Państwa w kolejności alfabetycznej, Wanda Jankowska, prezes Podlaskich Struktur Stowarzyszenia Kukiz 15.
Witam Państwa.
Poseł Krzysztof Truskolaski, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Poseł Jacek Żalek, Porozumienie Jarosława Gowina, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Czy czujecie już Państwo to, że ta nieoficjalna kampania, bo oficjalna będzie wtedy, gdy poznamy termin wyborów do Sejmu i Senatu, się rozpocznie, już się rozpoczęła wraz z wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego? Jacek Żalek.
W związku z tym, że Koalicja Obywatelska zapowiadała, że eurowybory będą takim testem dla obecnej władzy, zapowiadała również i takie nadzieje próbowała rozniecić, że będzie to zwycięska kampania dla tego obozu sprzeciwu, bo w zasadzie sprzeciwu, nawet nie umiem powiedzieć wobec czego, bo tak jest zasada bardzo prosta, że jesteśmy przeciwko wszystkiemu, o czym mówi obóz Zjednoczonej Prawicy. Ale za każdym razem, kiedy pojawia się jakikolwiek postulat ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to pada z obozu totalnej opozycji taka kalkulacja w postaci, to my damy więcej. Tylko właśnie wybierzcie nas do władzy, to my damy więcej. Mistrzostwem świata absolutnie tej kampanii to przejdzie do historii nieudolności, czyli zaplątania się we własne nogi takiej wyborczej... jak to kiedyś się mówiło, ciamcia ramciatości, jest zapowiedź, to my z Unii Europejskiej 100 miliardów więcej niż PiS. Na pytanie, a ile PiS? Ale nie, my nie wiemy ile PiS. My 100 milionów więcej. To dowodzi tego, że politycy obozu z totalnej opozycji nie zrozumieli, że Polska to nie jest przedmiot gier i zabaw. To nie jest planszowa gra, gdzie rzuca się kostką i kto ma więcej szczęścia, ten wygrywa. Ja mam wrażenie, że politycy obozu totalnej opozycji traktują to jako zabawę i ewentualnie jeszcze pojadą na skargę do Brukseli. Wiadomo, że te wybory, kiedy ostatni raz byłem w studiu, rozmawialiśmy o wyborach, to mówiliśmy o tym, że te wybory są rodzajem prawyborów, dlatego że Polacy z jednej strony ocenią dorobek obecnej władzy, ewentualnie wskażą potknięcia i wybiorą, wyłonią kogoś, kto zasługuje na to, żeby kontynuował tą misję. Bo rządzenie państwem polega na braniu odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość. Jakkolwiek ją sobie wyobrażamy, jakkolwiek ją sobie wymarzyliśmy, to jest branie odpowiedzialności, a nie uciekanie od odpowiedzialności i bieganie na skargę do kolegów z Brukseli. Koledzy z Brukseli mają swoje problemy i rozwiązują je w ten sposób, że dbają o własne interesy. Własne interesy, nie o interesy skarżypyt, które biegają na lewo i prawo. I tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o drugi, to był gol samobójczy, to jest konfrontacja Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska, ich wojna wewnętrzna, ich spór, który doprowadził do tego, że najpierw Platforma musiała dokonać kastracji na pierwszych miejscach poprzez wzięcie postkomunistów, dlatego że to najpierw Donald Tusk chciał ich przytroczyć do swojego bloku, żeby szantażować Schetynę, więc Schetyna ubiegł Tuska i zamiast ich wziąć na listy, to dał im jedynki. I w ten sposób rozwiązał problem.
Panie pośle, ale wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość do Parlamentu Europejskiego no nie gwarantują zwycięstwa w jesiennych wyborach, czyli te kampanie
one
trzeba.
Nie gwarantują. Oczywiście, że trzeba kampanię prowadzić, tylko pytanie dotyczyło tego, czy kampania się zaczęła...
Wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
No więc odpowiedź brzmi tak. Ona się zaczęła wraz z wyborami, dlatego, że obóz totalnej opozycji zapowiedział, że po pierwsze wygra te wybory I Koalicja Obywatelska miała być zwycięską koalicją i taka padła zapowiedź polityków tej formacji, że wygramy te wybory, odsuniemy, idziemy po to, żeby odsunąć PiS od władzy. Nie wiem po co się... Moim zdaniem, jak się idzie do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, to po to, żeby zabiegać o interesy Polski. Natomiast ci politycy jasno zadeklarowali. Nie mówili nic o tym, że jakie interesy Polski, tylko po to, żeby odsunąć PiS od władzy. Więc każdy rozsądny człowiek był w stanie zrozumieć, że jeżeli uda im się wygrać, to znaczy, że z ich deklaracji wynika, że to będzie mandat, taki wotum nieufności wobec rządu. No bo wybieramy nie pozytywne rozwiązania, nie wybieramy, jak to teraz ładnie mówią mieszkańcy Polski, nie wybieramy jarkowego, wybieramy antyjarkowe. I antyjarkowe okazało się, że nie dostało poparcia.
Ale rozumiem, że Koalicja Europejska czy też Obywatelska, bo też do końca jeszcze nie wiem, pod jaką nazwą do wyborów jesiennych pójdą politycy tego ugrupowania, nie poddaje się i może ten nie do końca korzystny wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego oczywiście nie powoduje, że kładziecie się i nie robicie nic.
To jest wynik, który na pewno mobilizuje do dalszej ciężkiej pracy, jeszcze cięższej, tak, niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na pewno zostały popełnione jakieś błędy, są one analizowane. Musimy wyciągnąć z nich wnioski, musimy zmobilizować elektorat i musimy po prostu wygrać te wybory. W najbliższym czasie będziemy cząstkowo przedstawiać program na wybory parlamentarne w październiku lub listopadzie 2019 roku. Będzie to program skonsultowany z mieszkańcami Polski, mieszkańcami województwa podlaskiego, bo te konsultacje powoli się zaczynają przed wyborami w październiku 2019 roku lub w listopadzie, bo tego jeszcze nie wiemy, dopóki nie będzie ogłoszona konkretna data wyboru. Mówi się 13 października, ale tu pan poseł może ma większą wiedzę, kiedy te wybory mogą się odbyć. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pani pytanie, pani redaktor, bo pan poseł tylko i wyłącznie skupił się na krytyce opozycji, nie powiedział nic o tym, co robiło, czy nie robiło PiS w tej kampanii wyborczej europejskiej. Panie pośle, ani razu panu nie przerywałem, więc proszę uszanować to. Tak, rzeczywiście, powoli zaczyna się kampania wyborcza. Oczywiście, wybory europejskie, można to nazwać te wybory parlamentarnej, wybory europejskiej jako wydarzenie sportowe, jako mecz. Pierwsza połowa się skończyła, były to wybory europejskie, ale najważniejszy jest wynik na koniec meczu. Najważniejszy jest wynik po 90 minutach, więc będziemy robić wszystko, aby nasze listy, które zostaną w szerokim bloku koalicyjnym przedstawione, bo chcemy, żeby to był blok sił opozycyjnych, nawet szerszy z uwagi na to, że chcą do nas dołączyć samorządowcy. Chcielibyśmy, aby ten wynik był dużo lepszy, aby był większy od partii rządzącej. Jest na to nadzieja. Mamy ludzi, którzy rzeczywiście będą walczyć, będą się spotykać z mieszkańcami i będą chcieli te wybory wygrać. Panie pośle, mówi pan o tych pieniądzach z Unii. Ja tutaj od razu znalazłem dane. W roku, kiedy rząd Donalda Tuska negocjował perspektywę finansową 2014-2020, Polska otrzymała 83 miliardy euro. Rząd PiS-u, perspektywa 21-27, 64,4 miliarda euro. Łatwo obliczyć, że jest to dużo, dużo mniej.
Ale zostańmy jeszcze przy tej kampanii wyborczej, bo rozumiem, że w koalicji, ugrupowanie, które pan reprezentuje, chce iść, będzie to Koalicja Obywatelska wciąż?
Szanowna pani redaktor, na wybory parlamentarne została stworzona Koalicja Europejska. W skład koalicji...
Parlamentarne do Parlamentu Europejskiego.
Tak, parlamentarne tak. Do wyboru Parlamentu Europejskiego. W skład koalicji wchodziła Platforma, Nowoczesna, SLD, Zieloni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wybory do Parlamentu Europejskiego się zakończyły, ale my chcielibyśmy, aby ta koalicja była jeszcze szersza. Tak jak mówiłem, środowiska samorządowe, które chciałyby nas wesprzeć, są również bardzo mile widziane. Jak będzie się nazywała koalicja. Nie ma to na razie większego znaczenia, tak? Najważniejsze, że to będzie koalicja sił prodemokratycznych, sił opozycyjnych, które chcą w Polsce aby Polakom żyło się jak najlepiej. Panie pośle, nie odbierzemy tego, co Polakom zagwarantowaliście. To trzeba głośno podkreślić. Wszystkie świadczenia socjalne, które zostały już przydzielone Polakom, nie zostaną Polakom odebrane, bo wielokrotnie politycy obozu PiSu mówił o tym, że jak wejdzie Koalicja Europejska czy Koalicja Obywatelska do władzy, to wszystko odbierze. Nie. Co zostało raz dane, nie zostanie odebrane. I to jest nasza deklaracja.
Koalicji Europejskiej do wyborach do Parlamentu Europejskiego jeszcze było Polskie Stronnictwo Ludowe, które zapowiada, że teraz pójdzie raczej pod własnym szyldem. Wiosna z kolei też chce tworzyć koalicję, zaprasza ugrupowania lewicowe. Prawo i Sprawiedliwość, tutaj pewnie Zjednoczona Prawica, to dalej będzie ten szyld. A jeśli chodzi o Kukiz 15, jakie są plany na nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu? Wanda Jankowska.
No, jeżeli chodzi o Kukiz 15, to no może wrócę też do początku, że wystartowaliśmy w wyborach parlamentarnych europejskich, co no niewątpliwie z wyniku nie jesteśmy zadowoleni, ale jesteśmy zadowoleni, że udało nam się zebrać podpisy przede wszystkim jako młodemu ruchowi obywatelskiemu, nie partii, bo przecież nasze struktury nie są tak jak w partiach poukładane. Jest to dalej żywy organizm, młody ruch, ewaluujący. Bardzo ciekawa sytuacja jest w przypadku osób, które współpracowały z Kukizem, które odeszły w wyborach europejskich do innych ugrupowań. Dla nas to już jest też zielone światło, prawda, że nazywamy to takim samooczyszczeniem. Zobaczymy, jak będzie w wyborach jesiennych, czy to będą powroty ponownie, na które oczywiście trzeba będzie już uważać. Ale do czego zmierzam? Nasz lider Kukiz 15, jestem po spotkaniu akurat w sobotę, prawda, mieliśmy takie podsumowanie wyborów europejskich i dalsze plany na przyszłość, prowadzi rozmowy. Zresztą to nie jest tajemnicą, że również był wzywany na rozmowę, prawda, przez prezesa PiS, tak, ale Paweł Kukiz będzie rozmawiał z wszystkimi oprócz Platformy Obywatelskiej, która 8 lat rządziła, obiecała postulaty, z którymi Kukiz szedł do parlamentu, ani jednego nie zrealizowała i wyklucza autentycznie zupełnie osobę Korwina. To nie wchodzi w grę i zdania nie zmieni. Na pewno robiliśmy głosowania wewnętrzne. Za czym jesteśmy? Z kim chcemy pójść? Muszę państwu powiedzieć, że większość kukizowców, która została, a było to spotkanie kukizowców z całej Polski, z wszystkich okręgów 41, byli przedstawiciele po dwóch delegatów. I co się okazuje? Chcielibyśmy iść sami. Jesteśmy młodym ruchem. Wiadomo, że na scenie politycznej, żeby zaistnieć, to trzeba, prawda, trochę popracować. My wyciągamy błędy, idziemy do przodu. Na pewno mamy niezmienny program. I proszę zwrócić uwagę, że Kukiz 15 do parlamentu szliśmy jako jedyni z programem europejskim, z 5 państwami europejskimi. I co się dzieje? Przeanalizowaliśmy również te wyniki. Proszę zobaczyć, że ludzie nie wybierają nowości, nie wybierają ruchów, które po prostu chcą walczyć z korupcją, z układami. Włochy również to pokazały. Czyli żyjemy w państwach, bo już nie w państwie, a żyjemy w państwach skorumpowanych układami i wszystkimi innymi synekurami, które gdzieś tam są i dlatego chyba ludzie tak głosują. A my jesteśmy niezmienni i na pewno rozmowy, które są prowadzone przez lidera, nie mogę teraz jeszcze do końca zdradzić szczegółów, prawda, bo nawet i PSL był wymieniany, tak? Śmieliśmy się, że absolutnie, no poparcia nie dostał. Ten związek akurat, ta partia poparcia od większości kukizowców nie dostała. Nie widzimy takiej współpracy. Co dalej będzie, zobaczymy. Kukiz jest otwarty na rozmowy, ale pod warunkami, prawda? Przede wszystkim cel główny to jest demokratyzacja państwa. I co to sztandarowe jego postulaty, które są niezmienne. Bierne prawo wyborcze, czyli zmiana ordynacji, co najmniej na mniejszościową. Dzień referendalny, żeby się w końcu obywatele obudzili i zaczęli decydować o tym, co jest dla nich najważniejsze, a nie prezes partii ma o tym decydować. No i zdecydowanie wolna kwota od podatku, 30 tysięcy. Kolejna rzecz, pani redaktor, to subwencje. Proszę zobaczyć, że pokazaliśmy, że można utrzymać się bez subwencji za swoje pieniądze. Ale rozmawiając z ludźmi, co się okazuje? Nie wiedzą, co to jest subwencja. To jest tragedia. Nad tym trzeba pracować. Edukacja.
Nad świadomością wyborców.
Edukacja po prostu jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Także idziemy otwarci na rozmowy z wszystkimi, ale sztandarowe postulaty Kukiza muszą być po prostu wzięte pod uwagę.
Jeśli chodzi o kampanię do Sejmu i Senatu, tutaj poseł Krzysztof Truskolaski wspomniał już o tych socjalnych pakietach. Można powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, że właśnie 500+, 13 emerytura, mama 4+, te socjalne, społeczne programy bardzo dobrze odbierane przez większość osób. Czy to właśnie będzie taki motyw przewodni tej kampanii, czy też może sprawy światopoglądowe, o których też ostatnio głośno?
Czy kampania zawsze rządzi się logiką bieżącej sytuacji politycznej i w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie takie społeczne, takie będą też reakcje polityków. Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która od lat zwracała uwagę na problemy socjalne. Tak jak Platforma jawiła się jako ugrupowanie, które ma wpisane i takim sztandarowym hasłem były rozwiązania wolnorynkowe. Dlatego ze zdumieniem słuchałem pana posła, który mówił o tym, że Platforma chce zachować te przywileje socjalne, bo do tej pory przy likwidacji OFE, czyli projektu, który był przez jeszcze wtedy Platformy nie było, ale polityków Platformy z Leszkiem Balcerowiczem, jednym z patronów tej formacji, przynajmniej takim intelektualnym, tworzone, zostały rozwiązane przecież nie dlatego, że źle funkcjonowały, tylko dlatego, że brakowało 100 miliardów, mówiąc brutalnie, kolokwialnie, baniek, bo Unia Europejska powiedziała, po prostu my wpadliśmy w taki deficyt, że albo byśmy przekroczyli i Unia Europejska nas wzięła po prostu na muszkę i Donald Tusk mógł być pierwszym premierem, który po 89 roku doprowadziłby do bankructwa.
Chyba państwa. Był pan wtedy Platformy, panie pośle.
No właśnie, wtedy wyszedłem. Wtedy powiedziałem, że jednak takie oszustwo to jednak za daleko, o krok za daleko.
A, i to był ten powód, tak?
Tak, to był główny powód. To znaczy, tam były dwa powody, bo jak państwo pamiętacie, a jeżeli nie, to w 2013 roku, kiedy wychodziłem, to były dwie rzeczy. Światopoglądowe, to nawiązując do tego, o co pani redaktor pytała, to była kwestia paramałżeństw homoseksualnych i wtedy minister Gowin sprzeciwił się temu projektowi. To była pierwsza próba podjęta przez Donalda Tuska wprowadzenia paramałżeństw homoseksualnych. Myśmy się wtedy sprzeciwili. Cena za minister wtedy Gowin jako minister sprawiedliwości powiedział, że absolutnie jest to niezgodne z polskim porządkiem prawnym. I to był jakby główna oś sporu. Jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, i ona cały czas, jak widzimy, wraca teraz już ze wzmożoną siłą, bo teraz jest jeszcze nie tylko paramałżeństwa homoseksualne, które wtedy były nazywane związkami partnerskimi, tylko teraz już się mówi o małżeństwach homoseksualnych z możliwością adopcji dzieci. I także eskalacja tych postulatów wynika z tego, że Platforma nie ma pomysłu. Bo tak, jako partia liberalna się nie sprawdziła, bo żadnego wolnego rynku, podnosiła podatki, mimo iż obiecała obniżenie podatków, zabierała pieniądze z instrumentów, no, które powstały po to właśnie, żeby państwo nie było takim hegemonem, bo przecież przełożenie do ZUS-u, który wiadomo, że jest niedoskonałym, odziedziczonym po PRL-u bankrutem, jest rozwiązaniem, które godzi w ogóle w te postulaty wolnorynkowe. Więc kiedy słyszę, że Platforma chce dotrzymać słowa, to po prostu...
Nie chce dotrzymać tego, co wprowadziła Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję za to, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość coś wprowadziło, co chce utrzymać Platforma, to po co wybierać w ogóle Platformę? Mało tego, Platforma non-stop to krytykowała, bo tak, każdy z tych postulatów, jak był wprowadzany, był krytykowany. 500+, przecież ja pamiętam, jak najtęższe głowy Platformy z ekspertami, geniuszami mówili o tym, że wprowadzenie 500+ oznacza absolutne bankructwo. Będziemy drugą Grecją. powiedział. Wtedy Nowoczesna przyklasnęła tej narracji i w ogóle się dziwię, bo to jest koalicja nieudaczników Nowoczesna i Platforma. Tych, którzy dzisiaj chcą utrzymywać programy socjalne, które jeszcze parę tygodni temu krytykowali.
Miesięcy, ale to chyba dobrze, że chcą utrzymywać, panie pośle.
Nie, chcą raczej robić dobrą minę do złej gry. Nie mają żadnego pomysłu na Polskę i dlatego jedyne, co mogą mówić, to w sytuacji, w której Polacy się opowiedzieli jednoznacznie po jednej ze stron, po prostu przyjmując tak, otóż, bo to, co jest najistotniejsze, nie najistotniejsze są te programy, najistotniejsze jest to, że po raz pierwszy po 89 roku rząd polski zdecydował się sukces gospodarczy podzielić się osiągnięciami tego sukcesu ze społeczeństwem. Do tej pory tego nie było. Każdy sukces kończył się tym, że przywileje dostawały koncerny zagraniczne, a nie Polacy.
Panie pośle, rzeczywiście utrzymamy przywileje socjalne, bo rzecz raz dana nie powinna być odebrana. Ale panie pośle, mówi pan o zwiększaniu podatków. Czy nie był pan wtedy w Platformie i nie głosował za tym, żeby VAT z 22,7 do 23,8 podnieść? Czy nie był pan wtedy w Platformie? Czy nie był pan teraz na głosowaniu, jak PiS utrzymało wyższy podatek 23,8%? Tak, głosował pan. Głosował pan, panie pośle, za podwyżkami podatku, więc proszę nie mówić o tym, że Platforma podwyższała, bo pan sam w tej Platformie był i to pan podwyższał podatek VAT.
Nie, no to
panie
pośle. Warto by było, jeżeli już chce się kogoś złapać na gorącym uczynku, to warto się zapoznać. My po pierwsze, jako środowisko konserwatywne w Platformie, domagaliśmy się nie tylko, żeby nie podwyższać tych podatków. I nasze głosowanie było takie, że przyszedł pan minister Rostowski i powiedział, że obniżamy podatki. Kiedy się okazało, że nie są to obniżki podatków, tylko podwyżki, my postanowiliśmy opuścić Platformę.
Zostawiamy kropkę. Panie Wanda, jeszcze proszę bardzo, żebyście pani powiedziała, jak Kukiz15 podchodzi właśnie do spraw tych socjalnych. 500+, mama, 4+, 13 emerytura. Czy są to świadczenia, które waszym zdaniem powinny funkcjonować nadal?
To znaczy, to są świadczenia, które z tego, co widać, się sprawdziły, gdyż wyborcy zadecydowali, kto ma dalej rządzić, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że Kukiz15 nie ma nic doświadczeń. Cała Europa płaci świadczenia. Tylko dlaczego wszystko jest postawione na głowie? To mówię, jaki byśmy nie ruszyli program, zawsze jest coś nie tak. Dlaczego dostają wszyscy po kolei? Wiadomo, że państwo socjalne nie potrwa długo. No przecież ktoś te długi będzie musiał spłacić. W związku z tym, no dlaczego ma dostawać ten potrzebujący i ten, który zarabia 20 czy 20 parę? No ludzie mówią, ale skoro dają, to dlaczego mamy nie brać? No i biorą, proszę państwa, i biorą. A nie na tym to polega. Programy powinny być, prawda? Kukiz15 jest chyba nawet z PSL-em razem składali ustawę, żeby emerytury były wolne od podatku. Ile razy można płacić podatek, tak? Oczywiście ani jedni, ani drudzy na to nie poszli. No bo po co? W koło gdzieś tam szukają pieniędzy. A teraz może na podsumowanie, prawda? Bo to jest taka przekamarzanie się jednych i drugich, tak?
Dobrze, pani między posłami.
Właśnie, siedzi. Między posłami siedzę i proszę państwa, i dlaczego ja jestem w tym ruchu Kukiz15 i ci, którzy zostali, też są w tym ruchu. My nie liczymy na synekury, my nie liczymy na stanowiska ministerialne, nie liczymy na to, że nasze rodziny zostaną gdzieś zatrudnione, bo my, proszę państwa, chcemy przede wszystkim uregulować, deregulację zrobić, prostsze prawo, prawda? Szczęśliwsi obywatele. No przecież w mętnej wodzie naprawdę źle się pływa i nic nie widać. I może to o to chodzi. Zaraz pewnie będziemy rozmawiać o tym. Ale dlaczego, do czego zmierzam? Jeszcze raz, sztandarowe rzeczy, które Kukiz przede wszystkim nie zmieni. Proszę państwa, nie odpuści ani kwoty wolnej od podatków, ani deregulacji, ani JOW-ów. Zaraz powiedzą, że scena i tak się podzieliła, duopol, tak? Ale to nie na tym polega. Odpowiedzialność posła przed wyborcą, tak? Referendów lokalnych. Chociażby zacznijmy od lokalnych. Ani ZUS-u dla przedsiębiorców wysokiego, bo jest za wysoki, proszę państwa, ani VAT-u, którzy jedni podwyższali, drudzy podwyższali, utrzymywali. Dalej mamy to samo. A było przejściowe. Niestety my do obniżki. Idziemy do obniżki. Redukcja biurokracji, proszę państwa, bo na coś trzeba brać te pieniądze skądś, tak? A przede wszystkim nie odpuścić jawności i przejrzystości władzy. I tyle naszych postulatów. Proste, klarowne, do realizacji, ale chyba jeszcze nie teraz, no bo wyborcy niestety wolą co innego.
A teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tezach samorządowych ogłoszonych. 21 ich jest i to jest właśnie ten element, o którym mówiliśmy wcześniej, włączania się samorządowców do kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu. Tak jak wspominałam, tez jest 21, ale niektóre szczególnie jakby tak przejawiają się w tej dyskusji, między innymi przekształcenie Senatu w izbę samorządową, likwidacja urzędu wojewody. To są takie decyzje krytykowane między innymi przez premiera Mateusza Morawieckiego, który nazwał to rozbiciem dzielnicowym 2.0. I tu cytat: ktoś, kto chce doprowadzić do takiego rozczłonkowania, proponuje bardzo niebezpieczną rzecz dla Polski. Ja uważam, że powinniśmy dbać o spójność Rzeczypospolitej, o równość szans dla wszystkich Polaków. Przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową. Czy to dobry pomysł? Poseł Krzysztof Truskolaski.
Szanowna pani redaktor, są to postulaty z Gdańska z 4 czerwca 2019 roku. W Gdańsku odbyły się bardzo duże obchody 30-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów. Uczestniczyłem w tych wydarzeniach. Rozmawiałem również z samorządowcami i samorządowcy chcą po prostu wziąć sprawy w swoje ręce. Co najbardziej ich rozgoryczyło, to na pewno deforma edukacji spowodowana przez panią minister Zalewską, bo tutaj w tych 21 tezach mamy zwiększenie nakładów na edukację.
Godne pensje nauczycieli również.
Tak, tak. Chciałbym przypomnieć, że najprawdopodobniej będzie pozew zbiorowy samorządów przeciwko ministrowi edukacji, ponieważ większość kosztów związanych z reformą edukacji pani Zalewskiej, z reformą edukacji PiS-u poniosły samorząd. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości nie pochylił się nad postulatami samorządów, żeby do tej reformy dołożyć. No, wszystkie modernizacje szkół, które zostały poczynione, bo chciałbym przypomnieć, że w trakcie tej reformy gimnazja zostały przekształcone znowu na podstawówki i trzeba było wszystko przerabiać od nowa i dostosować to do tych małych, 7-letnich dzieciaków. Więc tutaj koszty, które poniosły samorządy, były ogromne, ale niestety rząd nie chciał pochylić się nad postulatami samorządów i w całą winę za źle zorganizowaną reformę. Teraz pani, która wyjechała, pani minister Zalewska powiedziała, że to tak naprawdę wina samorządów i to, że samorządy źle zorganizowały. Nad tymi tezami trzeba się pochylić. Są to bardzo, niektóre oczywiście z nich są to bardzo ciekawe rozwiązania. Jak tutaj czytam w preambule tej deklaracji samorządowej, są to tezy przedyskutowane ze wszystkimi środowiskami samorządowców, tak? Więc to naprawdę było szeroko konsultowane i jeżeli powstały te 21 tez, to na pewno się trzeba nad nimi pochylić. Pan premier Morawiecki powinien spotkać się z szefami głównych związków samorządowych, tak jak Związek Miast Polskich czy Unia Metropolii Polskiej czy Związek Gmin i Powiatów i porozmawiać o tym, bo samorządowcy są również partnerami, z którymi trzeba rozmawiać i wsłuchiwać się w ich postulaty. Niestety, jak na razie, pan premier Morawiecki nie odniósł się do tego, aby takie spotkanie zorganizować.
Tutaj, biorąc pod uwagę tę tezę, no, mam wrażenie, że samorządowcy chcą mieć większy wpływ na politykę krajową, a chyba też nie do końca o to w samorządach chodzi. Samorządy to ta władza lokalna, Wanda Jankowska.
Dokładnie. Proszę państwa, akurat jeżeli chodzi o samorządy, no to przez lata uczyłam samorządności w szkole. Wprowadzałam jako jedna z pierwszych kształcenia obywatelskie w szkole samorządowych. To było 50 szkół wprowadzających. Byliśmy kształceni przez Fundację Stefana Batorego, dokładnie tą, która opracowywała właśnie te tezy. Jako oświatowiec zwróciłam szczególnie uwagę na jeden punkt, prawda? Oświatę. Oczywiście głównie chodzi mi o oświatę, prawda? Tezy, które zostały zapisane w oświacie tutaj, no, wypisałam sobie likwidację kuratorium i chciałam zapytać między innymi, bo do tego również dochodzili, że likwidacja kuratoriów. Państwo jako PO kiedyś z tym postulatem występowaliście, likwidacji kuratorium. Co się stało? No, trudno, tak? Proszę zobaczyć, jak na Zachodzie to funkcjonuje. Kontrola szkół odbywa się przez niezależne jednostki. Kuratorium dawno swojej roli już nie spełnia. I to jest po prostu instytucja, którą naprawdę trzeba zreformować łącznie z systemem oświatowym. I teraz państwo nie zrezygnowaliście, no bo po co? Ja powiedziałam, przychodzi jedna władza, przychodzi druga władza, nie zostawia się fachowców, tylko miotła zamiata wszystkich jak idzie, tak? Bo trzeba swoim znaleźć stanowiska. Nie tędy droga. Druga rzecz, proszę państwa, byłam szkolona na ustawie samorządowej z 90 roku. Nie przez byle kogo. Amerykanie uczyli nas samorządności. To były naprawdę wspaniałe zajęcia. To było 1400 godzin, proszę zwrócić uwagę, 1400 godzin poświęconych z sobót, niedziel, na które musiałam wyjechać, nauczyć się. Na tym polegało wprowadzanie programów. Drugi program wprowadzany między innymi przez Fundację Batorego kształceni byliśmy. Przedsiębiorczość. Można? Można. Tutaj w tej właśnie między innymi tezie zostało również postawione, żeby zwiększyć władzę samorządów. Ta władza w samorządach jest, proszę państwa. Naprawdę nie trzeba nowości. Może fundacja chciała się znowu wykazać. Dlaczego wprowadzałam program, który nie był w podstawie programowej? Dlatego, że właśnie napisałam pismo do samorządu, przedstawiłam tezy programowe, że uczyć trzeba samorządności przede wszystkim. W związku z tym dostałam pieniądze na dodatkowe zajęcia, prawda, i się prowadziło. I muszę państwu powiedzieć, że zainteresowanie zajęciami było tak duże, że po prostu brakowało nauczycieli do prowadzenia, bo niestety mała grupa została przeszkolona. I na tym polega. I druga rzecz, która przede wszystkim została powiedziana przez twórcę ustawy samorządowej, jednej z lepszych w Polsce, która dalej funkcjonuje, bo to już jest znowu rewolucja prawa. Pozwolę sobie zacytować. Jerzy Regulski, twórca tej reformy samorządowej w Polsce, przyznawał, bo już nie żyje niestety, tak? Najłatwiej jest zmienić prawo. Trudniej przekształcić instytucje. A najtrudniej niestety zmienić ludzką mentalność i nawyki. Na litość, zacznijmy uczyć się samorządności. Oddajmy władzę obywatelom. I proszę pani redaktor zwrócić uwagę. My jesteśmy jako Kukiz 15 już również po wyborach samorządowych, pierwszych. Nie tak jak te partie w koło wybierają się nawzajem, tak? I proszę, trzy filary samorządności Kukiz 15 postawił w swoim programie. Jakie proste, jakie czyste. Co się okazuje? Pierwszy filar, jawność i przejrzystość funkcjonowania władz lokalnych, tak? Jest BIP, obowiązkowy. Proszę zwrócić uwagę, jak on wygląda w gminach. Rzadko co można znaleźć. To już trzeba być naprawdę specjalistą, żeby znaleźć, gdzie są jakieś umowy, przetargi i tak dalej.
Konkursy, tak? Bilety informacji publicznej.
Tak. No przecież to jest dane w prawie. Dlaczego nie respektujemy tego? Dlaczego samorządy tego nie respektują, tak? Druga rzecz. Drugi punkt, bardzo prosty, zrównoważone budżety. No to co mówimy, 500+ ktoś kiedyś będziesz musiał spłacić, tak? Państwo chcieliście dać na pierwsze dziecko, już nie macie jak dać na pierwsze dziecko, bo już PiS dał na pierwsze dziecko, tak? Więc zaraz znajdziecie coś nowego w wyborach w październiku, tak jak pan powiedział. My nic nowego naprawdę nie chcemy szukać. My mamy postulaty niezmienne i liczymy na to, że tak jak nasz lider obiecał, zacznie objazd po Polsce, zacznie koncerty i będziemy uświadamiać społeczeństwo, bo innego wyjścia nie widzimy. Trzeci filar. Pani redaktor, bardzo prosty, jawny i czytelny. Przywrócenie nareszcie władzy obywatelem, bo samorząd to my, to obywatele, tak? I teraz referenda lokalne, dzień referendalny. To co w Polsce, ale zacznijmy w samorządach, tak? Oczywiście budżety obywatelskie. Proszę zobaczyć, ile kłótni jest przy budżetach obywatelskich. Jest głosowanie. Dlaczego ten wygrał, a nie ten wygrał? Ludzie jeszcze nie wiedzą, prawda, że wygrywa najlepszy, że wygrywa ktoś z układów. Wiedzą, domyślają się. Jak nie wiedzą, to się domyślają. My chcemy to zmieniać.
Poseł Jacek Żalek, jeśli chodzi o te tezy, myśli pan, że samorządowcy chcą coraz głośniej mówić o polityce krajowej właśnie?
Myślę, że gdyby samorządowcy się wypowiedzieli, to mówiliby o problemach, które dotyczą ich miast, ich gmin, ich powiatów. Natomiast to są politycy, którzy pełnią funkcję prezydentów, bo to głównie byli prezydenci dużych miast zaangażowani w wojnę ideologiczną. Żałuję, że zamiast brać się za rozwiązywanie problemów, przyczyniają się, czy tam patronują paradom równości, jak je zwał, tak zwał, promujące różne zboczenia. Moim zdaniem to nie jest rola samorządowca. Rolą samorządowca jest pilnowanie tego, żeby nie było dziur w chodnikach, żeby drogi były robione, żeby zbierać, gromadzić środki i rozwiązywać problemy lokalnej wspólnoty. partie polityczne, mamy taki ustrój. Konstytucja jasno dzieli ten podział w konstytucji, podstawowe zasady ustawy zasadniczej, przepraszam, podstawowe reguły ustawy zasadniczej mówią jasno, jaki jest podział kompetencji. Ten podział kompetencji daje parlamentowi możliwość uchwalania powszechnie obowiązującego prawa, a samorządowcom w oparciu o to powszechnie obowiązujące prawo możliwość rozstrzygania kwestii lokalnych. To, jak ma być zorganizowany Senat, nie jest sprawą lokalną, tylko ogólnopolską. I dziwi mnie, że ci sami samorządowcy, którzy są politykami Platformy i wspierają obóz totalnej opozycji, nie tylko organizując parady, ci sami politycy...
Nie, oni nie organizują parady, panie pośle, powiedzmy sobie uczciwie. Dają patronat panie albo nie dają patronatu, nie, no ale parad nie organizują.
Dają im patronaty. No mówię o patronatach.
W Białymstoku patronatu nie będzie.
Ale w Białymstoku, dzięki Bogu, nie, bardzo dobrze. Natomiast mówimy o deklaracji, która została podpisana przez iluś tam prezydentów.
Między innymi w Warszawie, tak? Mówimy o deklaracji.
Mówimy o warszawskiej, mówimy o gdańskiej, co mnie dziwi, że tym bardziej, że parę dni później był Marsz za życiem, gdzie jasno, bardzo prosta deklaracja, tak? Walczymy o prawo do życia, takie chyba, no, którego nie da się zakwestionować i na gruncie prawa, i na gruncie moralności. I ci sami politycy mówili o hipokryzji. Ci sami politycy, którzy dzień wcześniej dawali swój cały autorytet, kładli na to, żeby promocję patologii i zboczeń, mało tego, lansując, bo jeżeli mówimy o edukacji, moim zdaniem prezydent miasta powinien się zająć tym, żeby deprawacja, seksualizacja nie była przedmiotem głównej troski włodarza miasta. A to jest, widzę, główna dzisiaj troska niektórych polityków. Ale jeżeli mogę tylko skończyć, bo
tak,
nie skończyłem
bardzo
tego
proszę.
Wątku. Mianowicie to Platforma Obywatelska mówiła o likwidacji Senatu. To był główny postulat założycielski Platformy Obywatelskiej. Tam były trzy postulaty. Jednym z nich była likwidacja Senatu. A dzisiaj okazuje się, że Donald Tusk przyjeżdża do samorządowców i mówi, nie możemy wygrać w parlamencie, bo to jest przesądzone, bo daliśmy ciała do Europarlamentu, który mieliśmy wygrać. Wiadomo, że nie wygramy. To skrzyknęło się pod patronatem Donalda Tuska kilku prezydentów miast i podpisują deklarację, to walczymy o Senat. Ale z Senatu inaczej nie wygramy, jak go nie dadzą nam na tacy i nie będzie to izba, w której będą zasiadali włodarze miast. No, przepraszam.
Potwierdzam, że Platforma była właśnie za zniesieniem Senatu i w tym momencie właśnie Kukiz przystąpił do współpracy z Platformą, co się mu zarzuca, bo obiecali właśnie likwidację Senatu i przede wszystkim wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Kukiz na dzień dzisiejszy dalej jest za likwidacją Senatu. Proszę zwrócić uwagę, że w tamtych wyborach nie wystawialiśmy senatorów, bo to by było niezgodne z naszym po prostu postulatem. Ale do czego zmierzam? Do tych 21 jeszcze postulatów, proszę państwa. I tutaj może pytanie, bo pan był w Gdańsku, panie Krzysztofie. Bardzo dużo wyczytałam na temat podatków i to głównie gminny podatek od nieruchomości. Co mnie przede wszystkim poruszyło? Powiązany z wartością rynkową nieruchomości, a nie z jej powierzchnią, jak dotychczas to bywa. I proszę mi zwrócić uwagę, może ja się mylę, czy to jest wprowadzenie do podatku katastralnego?
Pani Wando, tu trzeba
brakuje
pytać...
Brakuje pieniędzy.
Tu trzeba pytać samorządowców.
Ludzie
tak,
wiedzą, co mieli na myśli.
No i ja, tak jak mówiłem wcześniej, nie ustalałem tych 21 postulatów. W większości
ale ja chciałabym właśnie zwrócić uwagę na jeden z postulatów i płynnie przejść do ostatniego naszego tematu, na który już niewiele czasu poświęcimy. Jest taki postulat, samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej. Oczywiście nie jest tu wprost powiedziane, jeśli chodzi o handel w niedzielę, bo to są rozwiązania przecież ustawowe. I właśnie to jest ten temat. Chciałabym poznać państwa opinię. W ubiegłym roku były dwie niedziele handlowe. W tym mamy tylko jedną w miesiącu, a w przyszłym ma nie być żadnej. Czy już się przyzwyczailiśmy do tego, bo oczywiście pojawiają się głosy, że niektóre sklepy są stratne, że niektórzy muszą zwalniać pracowników, a z drugiej strony pojawiają się argumenty, że to jest ten czas dla rodziny. Poseł Krzysztof Truskolaski.
Pani redaktor, przyzwyczaić się łatwo, bo to nie jest problem, tak, zrobić zakupy w sobotę. To nie był główny problem tej ustawy, że ludzie nie będą mogli robić zakupów w niedzielę, bo rzeczywiście te zakupy można zrobić w sobotę, w piątek po pracy. Ale głównym problemem jest to, że przez tą ustawę, tak jak
miało to na celu, nie rozwijają się te małe rodzinne sklepiki, tylko rozwijają się duże korporacje. Tutaj dwa lata temu dyskutowałem z posłem Żalkiem, że te małe rodzinne sklepiki będą się rozwijać i wreszcie będą mogły normalnie prosperować. Niestety ta ustawa przyniosła dokładnie odwrotny skutek i małe rodzinne sklepiki padają. Ja rozmawiałem wielokrotnie z małymi przedsiębiorcami i mówili, że niestety ta ustawa ich wykańcza. Dlaczego? Bo po pierwsze, w niedzielę muszą stać sami, a też jeżeli stoją cały tydzień w sklepie za kasą, chcą odpocząć, więc często zamykają te sklepy, a w sobotę Polacy wybierają duże sklepy, żeby zrobić jedne kompleksowe zakupy. Dlatego ta ustawa niestety nie pomaga polskim małym przedsiębiorcom. Ta ustawa jest zła. Ja uważam, że to przedsiębiorcy, to pracownicy powinni decydować, czy chcą otworzyć sklep, czy nie chcą. Jeżeli PiS chciał wprowadzać na początku te dwie wolne niedziele, to dlaczego by w kodeksie pracy nie zapisać, że dwie wolne niedziele dla pracowników muszą być ustawowo wolne? I na pewno na ich miejsce znajdą się inni pracownicy, tacy jak studenci. No ja często rozmawiam ze studentami, studenci mówią, my nie mamy teraz gdzie pracować, bo galerie są nieczynne w niedzielę, a co znaczy, że sklepy, te wielkopowierzchniowe, ale też te małe butiki, zagospodarowują tych pracowników na pełny etat, tak? Czyli pracownicy po prostu więcej pracują w soboty, a dla studentów
nie ma tych doraźnych pracowników. Panie pośle, poseł Jacek Żalek.
Nie wiem, po prostu ręce mi opadają.
Ale to fakty są. Panie pośle,
znaczy,
fakty.
To są mity.
Panie
to są
pośle, mity. Proszę, ale to proszę porozmawiać z przedsiębiorcami.
Polski Związek bodajże...
Rybacki.
Pracodawcy?
Nie. Chodzi o sprzedawców. Nie pamiętam teraz nazwy, dlaczego podkreślam Polski Związek. Nie chcę pomylić... Nie chcę pomylić nazwy.
Polscy przedsiębiorcy, mówi głośno.
Proszę bardzo.
Polski Związek bodajże Handlu i tam jest jeszcze kilka innych, w którym są wszystkie wielkie koncerny międzynarodowe, ani jednego polskiego, ale nazywa się Polski. Dlatego mówię o tym Polski. Nie ma znaczenia, bo to powołały, supermarkety powołały taki związek, nazywały go Polskim. I rzeczywiście przedstawiają nieprawdziwe dane co do tego, że mały handel jest pokrzywdzony. Przecież pan poseł przed chwilą przytoczył argumenty. A mianowicie mówi tak, że teraz przedsiębiorca polski, który sobie stoi i może w niedzielę handlować, on nie chce tego, bo się czuje zmęczony. Natomiast bardzo by chciał, bo nie może, bo kiedy
ale
w sobotę...
Ale pracownik jest,
bo, tak, bo, ale kiedy, chciał. Ale przepraszam.
I podał, może by nie
i podał,
chciał.
I podał argument.
Ale sklep.
Posłuchajmy, bo później jest problem.
Zmierzamy ku końcowi.
Tak. I okazuje się, że bo w sobotę też jest zmęczony. I to jest piękny argument, jaki podał pan poseł, bo nie może wytrzymać konkurencji z supermarketami. To przepraszam. Po to właśnie były te niedziele, żeby...
Żeby padły małe sklepiki.
Nie padają małe sklepiki. Przeciwnie. Padają, pośle, przeciwnie.
Małe mogły być czynne, a duże...
Otóż
miało być zamknięte.
I tylko, i teraz, i, ale zaraz.
Panie pośle, wrócimy do tego tematu, obiecuję jeszcze, ale to jeszcze... w kolejnej audycji.
Ale, panie pośle, ja też na podsumowanie chcę trochę.
Pani
Wando,
szybciutko kończymy.
Tak, ja szybciutko. Przede wszystkim to jest to trochę pogwałcenie wolności, no bo kto chce, to i tak pójdzie, kupi do Żabki czy jeszcze gdzieś, prawda? To nie o to chodzi. Chodzi o to, proszę państwa, że mi akurat niedziela nie przeszkadza, tylko że państwo chcieliście również na rodzinę postawić, żeby z rodziną. Kto miał być z rodziną, to i tak był z rodziną. To nie pomoże, czy zamknięty sklep, czy nie, bo większość z tą rodziną chodziła w galerii, chciała zjeść, prawda, nie robić obiadów w domu. I w zasadzie to jest wolnościowy kraj i powinno być tak, że obywatele powinni zadecydować, czy chcą mieć otwarte w niedzielę, czy nie. To byśmy musieli szpitale zamknąć i wszystko inne, co pracuje.
Dziękuję za udział w grach politycznych. Wanda Jankowska, prezes Podlaskich Struktur Stowarzyszenia Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Poseł Krzysztof Truskolaski, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję serdecznie.
Poseł Jacek Żalek, Porozumienie Jarosława Gowina, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Miłego popołudnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.